pani Paulina Mikuła, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zdradziła dla nowych mediów. Skoro o tych zdradach dzisiaj tyle było mówione, no to też właśnie. Niektórzy mówią pani Paulinie Kuralczyk w spódnicy. Lubi pani to określenie? Niekoniecznie. To jest nowy. Ja myślę, że to jest to, co robi dzisiaj pani Paulina. Bardzo pożyteczna zresztą robota, czyli upowszechnianie języka polskiego, dzielenie się wiedzą o tym, jak język się zmienia, co jest poprawne, a co nie. No to właśnie choćby dzisiaj nieco tej wiedzy uszczkniemy. To jest właśnie bardzo pożyteczna działalność, a jeszcze robiona z takim smakiem, wdziękiem i pomysłem, no bo pewnie wielu z Państwa kojarzy panią Paulinę z YouTube'a, z nowych mediów. Prowadzi ona bowiem kanał Mówiąc Inaczej. Jest zresztą także autorką książek. Więc tutaj mam nadzieję, że ta opowieść o języku, którą zaraz pani Paulina Mikuła podejmie, będzie dla Państwa smakowita. Oddaję zatem głos z wielką przyjemnością. Zostawiam Państwa sam na sam z sprawami językowymi i urokiem osobistym pani Pauliny, a ja idę sprawdzać pracę, tak żebyśmy mogli za godzinę z galopiem spotkać się w bardzo uroczystym momencie ogłoszenia laureatu dyktanta. Bardzo dziękuję. Przekazuję głos.
Raz, dwa, trzy. O, teraz słychać. Dzień dobry. Tak mi pani doktor ładnie przedstawiła, że się zaczerwieniła i nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. Odpalę stopę, żebym kontrolowała czas i państwa nie przytrzymywała za długo. Dobra, zanim zaczniemy, to zapytam, jak tam? Jak poszło? Tak sobie? Trudne? Ach, ten pan profesor Pawelec. Docisnął państwa. Widzę, że ktoś je, jedzcie. Jak jesteście głodni, jedzcie, w ogóle mi to nie przeszkadza. To ma być luźna pogadanka o języku, także nie krępujcie się. Już za co. A dopiero trzy zdania powiedziałam, ale też trochę dlatego, że już mam sprawę, bo przez pandemię zero kontaktu z ludźmi. Nie było występów, nie było prezentacji, nie było żadnych wykładów. I dopiero teraz wracam na jakieś takie dobre tory. Więc za wszelkiego rodzaju wpadki z góry przepraszam, ale różnie to bywa. Dobra, przechodzimy do mojej prezentacji i ona ma tytuł Doedukuj się, czyli dlaczego błędy językowe tak bardzo nas drażnią. Jeśli chodzi o cele tej prezentacji, to widzę dwa. Pierwszy jest taki, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego błędy językowe tak bardzo nas drażnią. A w przypadku drugiego celu, to tak sobie myślę, że wśród nas mogą być osoby, którym trudno się pogodzić z tym, że inni mają dość luźne podejście do zasad językowych. Kiedy widzą tekst z błędami, to się bardzo denerwują. I ja mam głęboką nadzieję, że po wysłuchaniu tego wykładu, po wysłuchaniu tego wszystkiego, co mam do powiedzenia, złapią państwo troszeczkę więcej dystansu i już się nie będą tak denerwować. Będzie nam się żyło troszeczkę łatwiej. Zobaczymy, czy to się uda. Na koniec zadam to pytanie, czy misja się powiodła. Jeżeli chodzi o tytuł, to on jest taki trochę przewrotny. Po pierwsze, błędy językowe nie drażnią wszystkich, więc to nas taka trochę generalizacja. Drażnią niektórych z nas, ale no, tytuł musi mieć odpowiedni rytm, więc wierzę, że państwo wybaczą to uogólnienie. Natomiast ciekawa sprawa jest ze słowem doedukuj się. Kiedy opowiadałam mojej znajomej, która na co dzień jest redaktorką tekstów, że przede mną taki wykład właśnie został przede mnie tak zatytułowany, to ona powiedziała, weź wyrzuć to doedukuj się, zamień to na coś. Ja mówię, nie, to jest cytat, to musi zostać. Dlatego, że właśnie w internecie, kiedy ktoś komuś wytyka błędy, to często używa właśnie tego sformułowania doedukuj się. Tylko, że ja nie potrafię tego słowa znaleźć w słownikach. Nie, może ja nie umiem szukać. Ale z mojego śledztwa wynika, że w tej polszczyźnie starannej, w tej normie wzorcowej, nie ma czegoś takiego jak doedukuj się. Więc moja relacja z tym słowem słowem wygląda trochę tak, jak następny slajd. Znalazłam taką rozmowę na pewnym portalu, nie będę mówiła jakim, bo tam straszne rzeczy się dzieją. No i właśnie ktoś pisze, dedykowany pisze razem czy osobno. Kwiecień 2016, 6 lat temu. Właśnie szukam. I koniec. I wątek zarchiwizowany, nie znalazł. I trochę moja relacja z tym słowem wygląda podobnie. Ja wciąż szukam. Ja czekam na ten moment, kiedy to słowo wejdzie do słownika, a może nie wejdzie. Będziemy się jeszcze nad tym później zastanawiać. A teraz przejdźmy już do takich podstaw, bo chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest w ogóle błąd językowy. Dzięki temu być może dojdziemy do tego, dlaczego te błędy językowe nas drażnią. Pozbierałam definicje z różnych stron. Poradnia PWN, Encyklopedia PWN, Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, Dobry Słownik PL. No i co w tych definicjach znajdziemy? Błąd językowy to nieuzasadnione funkcjonalnie odstępstwo od normy. Nieświadome odstępstwo od normy językowej, tutaj sobie będę patrzeć. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z ich dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. Takie użycie elementu językowego, które sprzeczne jest z obowiązującą normą językową lub uzusem wykształconych użytkowników języka. I ja tak sobie myślę, że kiedy słyszymy błąd językowy, to w głowie jawi nam się coś strasznego. Ale kiedy czytamy te definicje, to one są jakieś takie bardziej przyjazne, ludzkie, nieświadome odstępstwo. Takie użycie języka, które jest sprzeczne. Więc to już nie jest takie straszne moim zdaniem. Więc byłoby super, przepraszam za kolokwializm, gdybyśmy widząc błąd językowy albo myśląc o błędzie językowym, mieli w głowie takie właśnie określenie, odstępstwo od normy. Czy to nie brzmi lepiej? Nie brzmi tak, nie po prostu brzmi tak mniej przerażająco, tak mniej złowrogo. Albo, to jest mój faworyt, innowacja językowa. Nie wszystkie błędy będą innowacją językową, ale niektóre tak. Te wszystkie nowe twory, które pojawiają się w języku, neologizmy, neosemantyzmy, nowe konstrukcje, to są innowacje językowe. Więc kiedy sobie tak będziemy myśleć o błędach językowych, to być może już one nas nie będą aż tak bardzo drażnić, tak bardzo denerwować. Tymczasem w głowie mamy ten straszny błąd. Ja mam kłopot z tym słowem, nie ukrywam. Jestem starsza, tym ten kłopot jest większy. Na początku oczywiście podchodziłam do języka tak w sposób bardzo radykalny. To jest błąd, to nie jest błąd. To jest okej, okay, to nie jest okej. Okay. Teraz wydaje mi się, że ten błąd to jest za duże słowo. Bo błąd kojarzy się z czym? Ktoś popełnił błąd, czyli ktoś zrobił coś nie tak. Postąpił źle. Więc ja wytłumaczam, jak ma robić dobrze. Jak ma mówić poprawnie. Czyli ten błąd powoduje, że od razu chcemy naprawić człowieka. I teraz skąd to się bierze? Wydaje mi się, że trochę ze szkoły. Okej, okay, ja już szkołę skończyłam jakiś czas temu. Być może teraz edukacja wygląda zupełnie inaczej, a jeżeli tutaj są jacyś rodzice, to mnie najwyżej wykostują. Ale wydaje mi się, że w szkole właśnie uczymy się takiej wizji języka, że to jest zbiór słów poprawnych, a to jest zbiór słów niepoprawnych. Mamy takie dwa worki. Po prostu uczymy się, że język są dwa worki. Tu są formy poprawne, tu są błędy. Jak jesteś wykształcony, to doskonale wiesz, w którym worku co jest. Nie mieszasz się zawartości. Jak nie wiesz, to jesteś niedouczony, doedukuj się. I to bardzo spłaszcza sytuację i powoduje, że nie do końca ludzie rozumieją, jak działa język i krzyczą na mnie i się ze mną nie zgadzają. Ja na przykład, kiedy nagrywam filmy o języku polskim, to zawsze dostanę po głowie albo po innej części ciała. Bo kiedy na przykład mówię, że właśnie coś jest poprawną formą, a coś tą poprawną formą nie jest, tutaj mam w głowie tę mężczyznę wzorcową, staranną, no to mam, czytam komentarze pod filmami, że to jest już przestarzałe podejście. Ty się przede wszystkim na tym nie znasz. Język żyje, język się zmienia. Ty po prostu trzymasz się kurczowo jakichś starych form. Bez sensu, dziewczyno, bez sensu. Kiedy z kolei mówię, że coś zależy, że to jest sytuacja płynna, że sami musimy zdecydować, że to my jako użytkownicy języka podejmiemy decyzję, co z daną formą robimy, no to słyszę, co ty w ogóle mówisz? Co to znaczy, że my zdecydujemy? To spróbuj napisać egzamin w szkole, w studiach i wybierz sobie sama jakąś formę, która ci pasuje. No przecież to tak nie działa. Paulina, jakoś inni profesorowie potrafią wypowiadać
się bardziej jednoznacznie. Bo oni wiedzą, a ty nie wiesz. Jest to trudne, ale staram się właśnie zrozumieć, z czego wynika takie postrzeganie języka. Nie złoszczę się na tych ludzi. Znaczy po czasie już nie złoszczę się na tych ludzi. I rozumiem też właśnie, że trochę taka wizja języka została nam wtłoczona do głowy przez nauczycieli języka polskiego. Bo tam były krótkie komunikaty. Nie zaczynasz zdania od a więc, nie zaczynasz zdania od bo. Fajnie w wypracowaniu, zapomnij. Fajnie, nie ma... Pisali do mnie ludzie, którzy usłyszeli od swoich polonistów, że nie ma takiego słowa jak fajnie. I za tymi komunikatami nie szła informacja, że w polszczyźnie starannej nie ma miejsca właśnie na takie formy, ale już w relacjach bliższych, nieformalnych, nieoficjalnych można. Więc teraz, kiedy ja publikuję posty na swoim fanpage'u i ten post zaczyna się słowem no dzień dobry, to potem czytam komentarze, Paulina, nie zaczynamy zdania od no, naprawdę prowadzisz kanał o języku polskim, no po prostu to... To jest wstyd. I wtedy ja tłumaczę, człowieku, czy ten post to jest matura, czy to jest praca dyplomowa, czy to jest zaproszenie na jakąś uroczystość, czy to jest post na Facebooku, który charakteryzuje się tym, że posty piszemy językiem potocznym, swobodnym, tak jakbyśmy pisali do znajomych, do przyjaciół, do kumpli. Nie musimy się silić na super wzorcową polszczyznę. No, dochodzi właśnie do różnych takich śmiesznych sytuacji i być może też zakładam, że państwo mają większą świadomość językową, więc być może to, co ja dzisiaj powiem, to wszystko będą truizmy, banały, w ogóle wyjdą państwo i powiedzą, Boże, stracona godzina. Ale jednak z mojego doświadczenia wynika, że trzeba o tym mówić, że trzeba od podstaw tłumaczyć, jak działa język, mówić, że to do końca nie są dwa worki i może wtedy po prostu będzie nam łatwiej ze sobą żyć. Bo wydaje mi się, że jeśli zostaniemy na tej drodze, na której teraz jesteśmy, to my się wykończymy. My się po prostu wykończymy. Taka jest prawda. Dobra, lecimy dalej od podstaw. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tych definicjach bardzo często pojawiało się określenie norma językowa. No to co to jest ta norma językowa? Zlepiłam przeróżne definicje w całość, żeby wyszło jak najprościej. I wyszło mi coś takiego. Norma językowa to elementy języka, które przez najczęściej całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez jego warstwy wykształcone, są uznane za wzorcowe, poprawne albo co najmniej dopuszczalne. I to jest jeszcze w miarę jasna sytuacja. Jeszcze to się wpisuje w ten dwuworkowy obraz języka polskiego. Ale sytuacja się komplikuje, kiedy powiem, że norma językowa nie jest jednolita. Mamy różne poziomy normy językowej. Jest norma wzorcowa oraz norma użytkowa, która się dzieli dodatkowo na normę potoczną ogólną, potoczną regionalną, potoczną profesjonalną. Normę użytkową, potoczną ogólną, normę potoczną regionalną i normę profesjonalną. Normy potocznej i normy regionalnej nie muszę raczej przybliżać, natomiast jeżeli chodzi o normę profesjonalną, to ona po prostu dotyczy takiego języka branżowego, środowiskowego, którym posługuje się dana grupa społeczna. I to też jest zabawne, bo na przykład kiedyś użyłam na swoim Instastory słowa call, czyli telekonferencja, i momentalnie dostałam wiadomość z pytaniem, Paulina, a ten call to jest w ogóle poprawnie, bo teraz wszyscy mają te kole, a wydaje mi się, że to nie jest poprawna forma. No i jak delikatnie napisać pani, że w mojej branży call callem kola pogania? Po prostu to jest niekończący się call. I to słowo jest w użyciu, jest bardzo funkcjonalne, więc no, to słowo po prostu jest. Próbowałam właśnie wytłumaczyć, że ono jest charakterystyczne dla danej branży, więc jeżeli pani tego słowa nie uznaje, nie podoba jej się, to nie musi tego słowa używać. I za każdym razem sytuacja się powtarza. Kiedy na przykład mówię, że coś się obejrzało na moim kanale, no to też, bo mi na obejrzało się, Nie mówię, w mojej branży tak się mówi. Coś kliknęło, coś zażarło. Paulina, jak ty mówisz? No tak, no, no u mnie po prostu w branży używa się takich określeń. Jest to właśnie taka norma użytkowa, profesjonalna. Wszystko jest w porządku, naprawdę, nic się złego nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o określenia bardziej ogólne, to jakie jest rozróżnienie? Na przykład w normie wzorcowej mamy tę książkę. Jak piszemy wypracowanie, piszemy pracę i piszemy o... Używamy formy tę książkę, ale w normie użytkowej będzie już tą książkę. Pani opadły ręce. No przykro mi. Dostaję też wiele wiadomości. Paulina, nagraj odcinek o tą książkę, bo ja nie mogę słuchać. I jak teraz mam delikatnie panu, pani wytłumaczyć, że nie mogę jednoznacznie powiedzieć, tą książkę to jest błąd. Bo to nie jest błąd, to się mieści w normie użytkowej. Na przykład wzorcowo jem kotlet, jem pomidor, no niestety takie wzorcowo, jem baton, a w normie użytkowej ożywiamy rzeczowniki nieżywotne, dołączamy tę dopełniaczową końcówkę a i wychodzi nam jem kotleta, jem banana, jem pomidora. Lepiej, prawda? Jem baton, troszkę jakbym była robotem. Więc jakoś tak zaczęliśmy ożywiać te rzeczowniki nieżywotne. Na przykład kupiłam sobie laptopa, prowadzę bloga, a wzorcowo prowadzę blog, kupiłam laptop. Kupiłam smartfon. Więc to wszystko już nie jest takie proste. Tak? Nie ma dwóch worków. Są trzy worki. Trzy worki, dwa worki, trzy worki. Norma wzorcowa, norma użytkowa, no i właśnie te błędy. Co jest w worku błędy? No na przykład weszłem, poszłem, wzięłem. Tutaj chyba no, zgadzamy się wspólnie, że no nie, prawda? Nie da rady tego umieścić w żadnym worku pod tytułem norma. Więc tak to wszystko wygląda. Już nie jest to takie jasne, oczywiste, proste. Jakieś są rozmowy, nie wiem. Potem mogą panie zadawać pytania też na bieżąco, w trakcie. Proszę się nie przejmować, można mnie przerywać. Jakbym przynudzała, to też proszę dawać znać. Kryteria poprawności językowej. Teraz zastanówmy się, kto decyduje o tym, w którym worku co jest. Czy coś jest poprawne, czy coś jest niepoprawne. Wypisałam różne kryteria poprawności językowej, uszeregowałam je od najważniejszego do najmniej ważnych. No i na przykład najpierw mamy kryterium wystarczalności, czyli poprawne jest to, co jest po prostu potrzebne. Proste, proste. Dalej kryterium ekonomiczności. Poprawne jest to, co jest krótkie. Bo chodzi o to, żeby człowiek się nie namęczył, a powiedział to, o co mu chodzi. Bo chodzi o to, żeby człowiek się nie namęczył, ale powiedział to, o czym myśli jego głowa. Tak ładnie, stylistycznie. Dalej. Kryterium funkcjonalności, czyli po prostu to, co jest przydatne. To, co się przydaje. To, co jest funkcjonalne też. Kryterium uzualne. Moim zdaniem, okej, dopiero na czwartym miejscu, ale w związku z mediami, nowymi mediami, które są bardzo popularne, wydaje mi się, że to kryterium jest, no, nie powiem, że wychodzi na prowadzenie, ale wydaje mi się, że w tej hierarchii może się przesuwać. No i na końcu mamy kryteria takie pomocnicze, czyli autorytetu kulturalnego, w skrócie, bo profesor Miodek powiedział. Dalej estetyczne, czyli to, co jest ładne. No i narodowe, czyli to, co jest polskie. Ale tak jak mówię, te trzy ostatnie to są już takie kategorie, takie kryteria pomocnicze i one tak za bardzo w życiu codziennym nie mają wpływu na to, co jest poprawne, a co nie. Tak jak wspomniałam, dla mnie kryterium uzualne jest super ważne, dlatego też, że w dobie internetu po prostu językoznawcom łatwiej jest wychwycić, co się dzieje w języku, bo artykuły pojawiają się online, bo wiele tekstów pojawia się po prostu online i łatwiej jakiś system stworzyć, który zaciąga te teksty i pokazuje, jakie formy są używane i jakie używane nie są. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że kryterium uzualne polega na tym, że poprawne jest to, czego my najczęściej używamy. I wydaje mi się, że każdy z nas, jako użytkownik języka polskiego, decydując, czy używa danej formy, czy nie, bierze pod uwagę właśnie te trzy pierwsze kryteria. Czyli jeżeli coś według nas jest potrzebne, to sięgamy po to słowo. Jeżeli coś jest krótkie, to na pewno sięgamy, bo my uwielbiamy ekonomię w języku. No i jeżeli coś jest przydatne, tak samo. Jeżeli czujemy, że nam się dane słowo przydaje, to zaciągamy to słowo do swojego słownika. Ja tak na przykład mam z Wicką. Oficjalnie, formalnie w tej polszczyźnie wzorcowej, pięknej, starannej, najcudowniejszej, nieskazitelnej, Wicki nie ma. Ale ja potrzebuję tego słowa. Bo kiedy mówię do widzów, to mam poczucie, biorąc pod uwagę, że 70% moich widzów to są widzki, więc kiedy zwracam się do tych widzów, to czuję, że coś robię nie tak. Więc ja zaczęłam używać słowa widzka i uważam, że jest to uzasadnione. Jeżeli komuś się to nie podoba, no to naprawdę trudno. Jakoś to musimy przeżyć. Oczywiście czasami wchodzi do użycia coś, co jest zbędne. Na przykład jakaś tam kalka w stylu dokładnie, chociaż mamy polskie właśnie. Czyli czasami coś wchodzi, chociaż no nie jest to do końca, nie zapełnia żadnej luki, nie jest za bardzo potrzebne, no ale tak ludzie decydują. No i teraz, skoro już wiemy, zgadzamy się, prawda, że my jako użytkownicy języka decydujemy, co trafia do którego worka, więc my mamy wpływ na to, my kształtujemy język, tak? Nie możemy powiedzieć, że ktoś z góry decyduje o wszystkim, bo oczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o zmiany w języku, no to decyzje zapadają albo odgórnie, albo właśnie oddolnie wśród użytkowników języka. Ale jeżeli chodzi o te zmiany odgórne, to one zazwyczaj dotyczą ortografii interpunkcji. No i takim przykładem, który mam zawsze w głowie na pierwszym miejscu, jest ta reforma ortografii, ale z 97 roku. Ile to lat? Nieważne. Dawno. Dawno temu to było. I to też pokazuje, jak te odgórne zmiany wolno jednak mielą to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany dotyczące fonetyki, składni, stylistyki, niby błędów leksykalnych, to tutaj naprawdę my mamy decydujący głos. Tak, słucham pana. O Jezus! Tak, z imię słowy. Na przykład... Dobre pytanie. Szkoda, że nie przygotowałam sobie takiej listy. Na przykład właśnie taki niedouczony. Kiedyś można było zapisywać oddzielnie, a teraz można łącznie. Jeszcze w związku z tym, że ta zmiana była dość niedawno, to językoznawcy mówią, dobra, niech ten zapis może być i taki, ale w słownikach już znajdziemy zapis łączny. Więc tutaj ta nie z imię słowami na pewno ta zmiana weszła. Co jeszcze? Przyznam szczerze, że nie pamiętam, co tam dalej było, ale kilka tak. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłe zmiany, to językoznawcy zastanawiają się, czy nie zmienić zapisu na przykład szyi. Zobaczymy, czy ta zmiana wejdzie. Na razie nie wchodzi, więc to wszystko dzieje się bardzo powoli. Najwięcej dzieje się właśnie wśród użytkowników języka. Tu są zmiany dynamiczne. I tutaj naprawdę językoznawcy nic nie mogą zrobić. No bo oczywiście mogą wejść na mównicę w Sejmie i powiedzieć, sugerujemy, żeby, radzimy, aby. I to wszystko to są takie wskazówki, sugestie, ale nigdy nie wyjdzie profesor Miodek albo profesor Bralczyk i nie powie, usuwamy słowo fajnie z języka polskiego. Po prostu od dzisiaj za użycie słowa fajnie grozi tyle i tyle lat. No po prostu tak nikt językiem nie steruje. Ale niektórym tak trudno to zrozumieć, że to tak nie działa. Dla nich to, co językoznawca powie, to jest święte. Ja też nie ukrywam, że nie mogę powiedzieć, że walczę, ale często spotykam się z taką opinią. Profesor Miodek mówi, że litera jest albo mała, albo duża. Wielka, nie pasuje mu to określenie, bo w przeciwieństwie małej jest duża. I ja tłumaczę, że formalnie możesz mówić dużą literą, możesz mówić wielką literą, no i oczywiście małą. Masz tutaj dowolność. Profesor Miodek rzeczywiście przyznaje, że on tej wielkiej litery nie lubi, ale sam przyznaje w tym samym artykule, że w słownikach znajdziemy tę wielką literę. Więc to jest trochę jego, powiem tak tautologicznie, osobista preferencja, żeby używać tej dużej litery. Ale nie. Użyję określenia duża litera, pojawiały się informacje, Paulina, profesor Miodek mówi wielką, bo ludzie nie zapamiętują, o co tam chodzi, więc zawsze na kontrze wielka ma być, więc mówię nie, jak już to duża, ale i tak nie przesadzajmy. Kiedy użyję słowa duża, to zaraz moja polonistka zawsze mówiła, że piszemy wielką literą. Więc absolutnie nie jestem w stanie tutaj nikomu dogodzić. Zawsze jest źle, jest takie potoczne określenie tej sytuacji. Nie będę przytaczać, bo nie wypada w tych murach, ale w każdym razie zawsze jestem na straconej pozycji. Dobra, więc skoro już teraz wiemy, że wspólnie decydujemy o tym, co jest poprawne, co niepoprawne, to będę miała kilka pytań do Państwa. Ja tylko, ja nie piszę żadnych SMS-ów czy coś, po prostu patrzę, jak z czasem stoimy. Dobra, więc przygotowałam kilka takich konstrukcji, kilka słów, nad którymi sama się zastanawiam, gdzie to umieścić, w którym worku. No i pomyślałam, że zapytam Państwa. Może Państwo mają jakieś refleksje, wskazówki. Więc na przykład być, czuć się zaopiekowanym. Spotkali się Państwo z taką konstrukcją? Tak, do niedawna tak nie mówiliśmy, dlatego że być zaopiekowanym to jest strona bierna. I my stronę bierną tworzyliśmy z czasowników, które się łączą z biernikiem. Na przykład gotuję kogo co obiad, obiad jest przeze mnie gotowany. Sprzątam kogo co dom, dom jest przeze mnie sprzątany. Tutaj mamy narzędnik. Opiekuję się kim czym? Dzieckiem. Na przykład interesuję się kim czym? Kinem. Nie mówimy, że kino jest przeze mnie zainteresowane, ale mówimy, że czujemy się zaopiekowani przez na przykład personel szpitalny, przez personel hotelowy. Byliśmy zaopiekowani. No i teraz tak, kiedy po raz pierwszy spotkałam się z tą konstrukcją, pomyślałam, oszaleliście. Nagrałam o tym film i mówię, no gdzie ludzie, przecież komplikujemy sobie rzeczy proste. Bo jeszcze tutaj mamy czasownik zwrotny, opiekować się, a strona bierna nie z czasowników zwrotnych jest tworzona. Więc doprowadzimy do sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec będzie nas pytał o tę konstrukcję i odpowiedź będzie, bo tak. No my ją tworzymy, bo tak nam pasowało. No a jakieś zaplecze historyczne, jakieś coś, jakaś gramatyka? Więc na początku tym pomysłem nie byłam zachwycona. Nie minął miesiąc od publikacji tego mojego filmu, w którym wypowiadam się dość krytycznie na temat tej konstrukcji, ale nie zabraniam, nie jestem taka radykalna. I w wywiadzie użyłam konstrukcji, czułam się zaopiekowana. Nie minął miesiąc, naprawdę. Więc pomyślałam, okej, to jest coś głębszego, nie będę z tym walczyć. I kiedyś spotkałam się z jakąś wypowiedzią któregoś z językoznawców, już nie pamiętam którego, który komentując właśnie ten neologizm, ten nowy twór, powiedział, że widocznie w narodzie jest silna potrzeba, by być zaopiekowanym, by ktoś się nami zajął, ktoś się o nas zatroszczył. Po prostu pragniemy, łakniemy tej opieki i ślad tego pragnienia objawił się w tej konstrukcji. No i teraz warto zadać sobie ważne pytanie. Co jest ważniejsze? Potrzeba emocjonalna czy zasady językowe? Ja też próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie i coraz częściej odpowiadam, ważniejsze są emocje. Ważniejsze jest to, żebyśmy się dobitnie wysłowili, dobitnie wyrazili. Przelali na słowa to, co czujemy, w jakim jesteśmy stanie. Więc moim zdaniem to czuć się zaopiekowanym, byłem zaopiekowany, wejdzie, no. Na pewno do normy użytkowej moim zdaniem wejdzie. Na pewno nie mogę dzisiaj powiedzieć, że to jest błąd. Proszę tak nie mówić. To jest błąd. Bo widzę po prostu te elementy, te czynniki, które powodują, że to jest uzasadnione. Tak w ogóle to zdradzę Państwu taki sekret, ale proszę nikomu nie mówić. Każdy błąd językowy jest uzasadniony. Więc jeżeli chcemy znaleźć uzasadnienie, to znajdziemy to uzasadnienie, ale nie zawsze w języku chodzi o to, żeby wszystko akceptować. Zresztą jeszcze do tego przejdę. Kolejny błąd, zadziać się. Zadziać się, czyli co? Co znaczy zadziać się? Błąd? Widzę, że tutaj mamy ławę z bardziej konserwatywnym podejściem do języka. Tak. Tak. Nie są jakiegoś zadania, które użyję. Tak, mówi pani o normie wzorcowej, więc absolutnie ani czuć się zaopiekowanym, ani zadziać na razie w normie wzorcowej nie ma. Jeżeli jakiś uczeń użyje jednej czy drugiej konstrukcji w wypracowaniu, najprawdopodobniej będzie miał minus jeden. Ale w takim życiu codziennym, w normie użytkowej, no to... Tu już trzeba rozmawiać z osobami, które na co dzień obcują z młodzieżą. Ja wiem, że teraz w szkole są lekcje poświęcone mowie potocznej i jest uczona, uczą się dzieci o tym rozróżnieniu na taką i taką mowę. Więc moim zdaniem informacja o tym jest zawarta w programie, w podstawie programowej i nie jest do końca tak, że ci młodzi ludzie zupełnie nie wiedzą. Ja tutaj będę bronić młodych ludzi akurat, bo uważam, że bardzo często właśnie są takie opinie, że ci młodzi ludzie są tak niekonieczni, a ja uważam, że mamy teraz tak wspaniałą młodzież i to jest teraz właśnie ta młodzież, ona wie wszystko. Ona wie naprawdę więcej, ona ma internet. Ja na przykład pochodzę jeszcze z pokolenia, które no nie miało internetu. Moja mama zainstalowała internet w domu w 2009 roku, od 2 lat już byłam w Warszawie, więc nie miałam w ogóle do czynienia z internetem i kiedy czegoś mnie szkoła nie nauczyła, to ja mówiłam, no trudno, no nie nauczyła mnie. A teraz młodsze roczniki mówią tak, szkoła mnie nie uczy, ale mam internet i sam sobie ogarnę tę wiedzę, ja ją zdobędę. Więc to nie jest do końca tak, że ci młodzi ludzie są tak pozostawieni na pastwę tego, czego ich szkoła nauczy, czego nie. To są zupełnie inni ludzie, inaczej skonstruowani. Oni są o wiele bardziej świadomi tego, co się wokół nich dzieje. I ja naprawdę o tych młodych ludzi bym się w ogóle... Okej, okay, ja do końca nie byłam świadoma. Ja uważałam, że starsi są ode mnie mądrzejsi, że starszych należy się słuchać, że szkoła to jest moje okno na świat. Teraz ludzie młodzi wiedzą, że wiedzę mogą czerpać z różnych źródeł i to nie jest takie wszystko po jednej linii. Słucham ciebie. Rozumiem i nie ukrywam, że kiedy ja nagrywałam odcinek o słowie zadziać się, to też byłam dość krytyczna, zwłaszcza kiedy udzielałam na przykład wywiadów dziennikarzom i ci dziennikarze mówili, że coś się zadziewa. Ja wtedy oczywiście wprost nie powiedziałam, człowieku, co ty robisz z językiem, bo tak nie wolno, bo tak nie wypada, bo to niegrzeczne, ale w głowie myślałam, jakie zadziewa, zadziać się oznacza zgubić. Zadziałam kolczyki, zgubiłam kolczyki. Potem zadziać było wyparte przez podziać, gdzie się podziały tamte prywatki. A teraz zadziać się i podziać się zostało wyparte przez zgubić się. No i widzę, że to zadziać się wraca, bo tego prawie nikt już nie używał, może w jakichś gwarach starsze osoby. To zadziać wraca i ma zupełnie nowe znaczenie. No i na początku, tak jak wspomniałam, byłam dość krytycznie do tego nastawiona, także dołączam do tej ławki bardziej tradycyjnej. Natomiast z czasem też usłyszałam od jednego językoznawcy, że widocznie znowu w narodzie jest taka potrzeba, żeby czasownik dziać, który ma aspekt niedokonany, miał aspekt dokonany. Czyli to zadziać się jako aspekt dokonany czasownika dziać się, który ma aspekt niedokonany. Troszkę taki szum słyszę, ale dobra, skupienie, focus. Przepraszam. W każdym razie pomyślałam sobie tak, gdyby nie nowe znaczenie słowa zadziać, to słowo wypadłoby z obiegu. My byśmy po prostu tego czasownika nie mieli. Ono stałoby się archaizmem. Więc dzięki temu, że mamy nowe znaczenie, to słowo wróciło do obiegu. I teraz każdemu z Państwa zostawiam refleksję na ten temat. Czy to dobrze, czy to niedobrze? Ja nie wartościuję, ja po prostu opisuję język, ja tu nie jestem od tego, żeby mówić, co robić, czego nie robić. Także tak. Dawne znaczenie, dawne, zadziać się. Moja babcia mówiła, zadziałam gdzieś, nie wiem, tam, kalosze. Czyli zgubiłam. Tak, regionalizmy to jest zupełnie co innego, to jest norma użytkowa. Tak. Tak, rozumiem. Ale chodzi o to, że to słowo zupełnie straciło to znaczenie, ten związek ze zgubieniem czegoś i stało się aspektem dokonanym od czasownika dziać się. I widocznie ludzie potrzebują to słowo w tym nowym znaczeniu, tak jak wspomniałam o kryteriach poprawności, zapełnia jakąś lukę. Ja tak na to patrzę, kiedy się temu przyglądam. I to jest tyle. I ja naprawdę... I to dalej. Doedukować się. Co robimy z tym? Jest dokształcić, jest douczyć, więc te słowa są. Ja nie wiem, dlaczego to doedukuj się jest tak popularne w internecie, bo ono tak troszkę fancy brzmi. Doucz się to takie pospolite, tak? Dokształć takie bardzo urzędowe, a doedukuj się. Ja tutaj jestem mądrzejsza, więc ci powiem, że ty jesteś niedoedukowany i masz się doedukować. Moim zdaniem doedukować to powinno być słowo roku jakiegoś, któregoś. To jest najczęściej pojawiające się sformułowanie, kiedy ktoś wytyka błąd. No i tak, z jednej strony właśnie mamy inne słowa, ale z drugiej to jest dość częste, że pojawiają się jakieś przedrostki, przyrostki. I tak sobie kształtujemy ten język, więc tutaj za bardzo nie gwałcimy zasad języka polskiego tym doedukować się. Być może znowu jest jakaś potrzeba w narodzie, żeby to słowo było. Zobaczymy. Ja po prostu czekam na ten moment, kiedy to będzie w słownikach. Może się nie doczekam. Zobaczę. Tak sobie obserwuję. Ja sobie tylko tak siedzę i tak sobie obserwuję. Raczej tego słowa nie używam, a jeżeli używam, to dodając, doedukuj się. I zauważyłam też, że inni w internecie też. Czasami niektórzy piszą, nie ma takiego słowa. Nie ma takiego słowa jak doedukuj się. A niektórzy używają tego słowa w cudzysłowie. Także tak sobie potrafią, potrafią wybrnąć z tej sytuacji. Dalej, brać, wziąć coś na tapetę. Poprawna forma to tapet, tak? Tapet, stół przykryty zielonym suknem, przy którym toczono obrady. My dzisiaj raczej z tego tapetu nie korzystamy. Na egzaminach, tak. Na egzaminach jest ten stół. Tam się toczą te obrady, kiedy trzeba ocenić już zdającego, ale na ogół nie korzystamy z tapetu. Korzystamy za to z tapety. Bo mamy tapety na ścianach, a to, co jest na ścianach, jest bardzo widoczne. Za moich czasów, ja już jestem troszkę leciwa, mieliśmy tapetę na telefonie, na pulpicie. I tam, gdzie pulpit, to tam były ważne rzeczy. Najważniejsze foldery, najważniejsze dokumenty, najważniejsze zdjęcia. Czyli coś, co jest tematem. Coś, co nam zajmuje głowę. No i co w związku z tym? Trzymamy się kurczowo tapetu? Czy zmieniamy sobie na tapetę? Profesor Bańko chyba napisał w poradni PWN, że to jest naciągane. Tak, to jest naciągane, bo co to tapeta, to już bez przesady. Ale moim zdaniem tapeta po prostu bardziej przystaje do realiów, w których żyjemy. Bo ten tapet, nawet nie wiem, czy większość wie, co to jest tapet. To rodzi ten problem. Czasami tak jest, że wstyd używać tej wzorcowej formy. Ja na przykład jako absolwentka polonistyki i jeszcze wtedy studentka polonistyki zawsze mówiłam, że mam jeszcze dwoje zajęć, troje zajęć. Moi koledzy z innych kierunków byli, Boże, widać, że ty jesteś z polonistyki. Nikt tak nie mówi. Dwoje zajęć. Ja mówię, no ale to jest plurale tantum. I próbowałam przekonywać, mówią nie. Więc zdarza się rzeczywiście, że te wzorcowe formy też typu mełłam, pełłam, nie jeść na tych sankach zamiast nie jeździ. Mnie to przez gardło to mi nie przejdzie. Więc ja sama świadomie wybieram tę niewzorcową formę, bo ona jest jakaś taka bardziej życiowa. Nie, nie sądzę, żeby kiedyś slangowe takie określenia weszły do takich słowników. Trzeba pytać o to językoznawców, ale to są takie skróty. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek weszło. Ale jeżeli chodzi o język młodzieżowy, to też to jest ciekawy temat, ale to temat na już inną dyskusję, bo ja się rozgadałam i my chyba nie zdążymy. Ale trudno. Boże, no. Dalej, tym dziennikarzom, dziewczyną polityką, celownik liczbie mnogiej, o. Co o tym myślicie? Dla mnie tragedia. Dla mnie to jest tragedia. To jest taki gwałt na języku. To jest tak... Oh. No... tak, na przykład... tym dziewczynom dałem książkę, żeby sobie poczytały. Albo tym politykom ktoś, minister ostatnio mówił. Zamiast om jest on. Ja wiem, z czego to wynika, bo jest też tendencja do mówienia om zamiast on. I to jest taki odwrót. To jest trochę tak, jak ludzie z Podlasia mówią, co on dla mnie powiedział. Więc oni tak teraz uciekają bardzo od tej konstrukcji dla i na przykład na Podlasiu pojawiają się ogłoszenia fryzjer psom. Więc to jest ta sama tendencja. Tak boimy się popełnienia tego błędu, chociaż na Podlasiu to nie jest błąd, to jest regionalizm, wszystko jest w porządku. Ale tak się boimy użyć tej regionalnej formy, że zupełnie przeskakujemy na drugą stronę i jest to absurdalne. Mam nadzieję, że ludzie się ogarną i przestaną tego używać, ale niestety zauważam, że tak mówią politycy, dziennikarze i to jest bardzo niebezpieczne, bo oni mają bardzo duży wpływ na to, jak mówimy. Bo oni po prostu mówią do mas i my tego słuchamy, słuchamy. Jest taki program publicystyczny prowadzony przez pewnego dziennikarza. Ja nie wiem, ja szukam do niego dojścia. Ja będę go błagać na kolana. Panie Andrzeju, błagam politykom, dziennikarzom, księżom. Pan się nie boi tego om, ale on się boi. Dalej, gdzie zamiast który w której? To jest taka nowa tendencja, to znaczy niedawno ją odkryłam. Czyli na przykład mówimy, ostatnio czytałam artykuł, gdzie ktoś napisał, że po myciu zębów nie płuczemy wodą. Zamiast ostatnio czytałam artykuł, w którym było napisane, że po myciu zębów nie należy płukać ich wodą. Wypieramy to, w którym, w której i wstawiamy gdzie. A może to jest jakaś kalka. Dziwne, bo ładniejsze jest w którym, w której niż to gdzie. Przecież gdzie się kojarzy z miejscem, a tutaj pchane jest to absolutnie wszędzie. No, nie podoba mi się to za bardzo. Drodzy drogie, i to też ciekawa sytuacja. Boże, brakuje mi czasu, przepraszam, będę mówiła szybko. Dlaczego? Przeczytałam w poradni PWN-u, wpis autorstwa pani profesor, która zajmuje się grzecznością w języku, że drodzy drogie nie oderwało się od tego członu określanego, tak jak na przykład kochani. Możemy powiedzieć kochani i potem nic nie stawiamy, ale drodzy drogie, musi być drodzy studenci, drodzy drogie studentki i tak dalej. No to ja już w blokach startowych będę nagrywać o tym film, ale spotkałam się z moim znajomym, który prowadzi zajęcia na uniwersytecie, na polonistyce i on powiedział... Zobacz, co tu się dzieje. Drodzy drogie, jest formą inkluzywną. Bo jeżeli bym sobie dostawiał studenci, studentki, to nie mam już miejsca na osoby niebinarne. A jak mam drodzy studenci, drogie studentki i osoby studiujące, to mi ta krótka forma ogarnia absolutnie wszystkich. Jest ekonomia? Jest. Jest funkcjonalność? Aha. Przydaje się? Tak. Więc nie nagram tego odcinka. Uważam, że po prostu ma to sens i trafiamy w potrzeby ludzi, którzy czują się różnie dzisiaj w naszym społeczeństwie. Więc, drodzy drogie, ja wybrałam taką, tak? Tak. Tak, i wtedy wszystkich łapiemy do tego określenia. Nie rozróżniamy na to, kto jaką funkcję pełni. Tak, po prostu jest to bardzo funkcjonalne. Dalej, wszem i wobec. Poprawna forma to wszem wobec. Bo chodzi tutaj wszystkim obecnym. Nie mówimy wszystkim i obecnym do wiadomości wszystkich i obecnych, tylko wszystkim, wszem wobec wszystkim obecnym. Ale znalazłam informację, że potocznie to już ujdzie. Potocznie ujdzie już z i... Chociaż jak się zagłębimy... Tak. Ja też o wiele częściej słyszę wszem i wobec. Kiedy odkryłam, że mówimy wszem wobec, byłam zaskoczona. Całe oczywiście mówiłam wszem i wobec, ale właśnie kiedy się zagłębimy w to, o co tutaj chodzi, to wtedy wychodzi nam, że to i jest po prostu zbędne i nie wiadomo, dlaczego tak mówimy. No więc ja uznałam, że w jakichś pracach, w artykułach też publicystycznych jeszcze będę się krzywiła, widząc to wszem i wobec, ale już w internecie i w rozmowie ze znajomymi to już... Dobra, to używam, potrzebuję samochód, komputer, telefon. W mowie tej starannej, pięknej polszczyźnie używam, potrzebuję, próbuję, łączymy z dopełniaczem. Używam czego? Komputera, potrzebuję czego? Samochodu. Ale mamy tendencję do zamieniania na biernik tego dopełniacza. I wychodzi, używam telefon, potrzebuję samochód.
No, jak tam?
No ja nie. To od razu mówię, że ja nie. Że dla mnie to jednak jest błąd, worek pod tytułem błąd. Ale każdy z nas podejmuje sam decyzję. Dobra, błędy ortograficzne. Tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o zmiany w ortografii, to tutaj decyzję podejmują językoznawcy. Ale żyję sobie już w tym internecie od wielu lat. Kanał prowadzę od 10 i widzę, że zapis przedrostka super z przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami łącznie jest zasadą martwą. Absolutnie nikt tak nie pisze, oprócz mnie i garstki ludzi. Przestałam z tym walczyć, bo po prostu tak ludzie nie piszą. Ja wiem, że mamy Supermana, supermarket, piszemy to łącznie, ale jeżeli chcemy powiedzieć, że film był ten super film, to zapisujemy to oddzielnie. Mało tego, nagrałam film na YouTubie o tym, że super, zapisujemy rozłącznie i potem komentarz super film, zapisujemy łącznie i potem był komentarz super film napisany oddzielnie. Kumacie, po prostu człowiek komentuje coś, co przed chwilą powiedziałam, popełniając ten błąd. I to był taki impuls, kiedy pomyślałam, nie, to nie ma sensu. Ja już jaśniej tego nie zrobię. A to i tak jak krew w piach. A państwo jak zapisują? Super. Tak. A... Państwo? Osobno. No i właśnie, i taka to jest historia. Słucham? Ja, proszę pani, dyktanda się nie czepiam. Jestem tutaj absolutnie jako osoba dodatkowa, umilająca, ale chyba bez sukcesu czas, kiedy prace państwa są sprawdzane. Więc proszę się nie martwić, jeżeli chodzi o poprawność językową, to poprawność dyktant, to jest ona kontrolowana przez inny tutaj człon pedagogiczny. Dalej, także w znaczeniu, a więc a zatem. Także w znaczeniu też piszemy łącznie, ale boli mnie głowa, także dzisiaj to nie jest mój dzień. Piszemy rozłącznie, bez przecinka przed że. Ogarnięty temat? Nikt tego nie pisze. Oprócz garstki osób. Żal, duży żal. Ja bardzo lubię także pisane oddzielnie. Zawsze ktoś mi zwrócił uwagę na to, że chyba ci się wkradła spacja. Żal. Jeżeli dojdzie do tej zmiany, serce mi pęknie. Mam nadzieję, że nie dożyję. Orzesz. Poprawna forma przez 2z z kropką, bo mamy tutaj dwie partykuły. Partykuła, która się pojawia w słowach typu nosz, toż i na przykład gdzież idziesz. Gdzież idziesz? Idźżesz, o, idźżesz. Więc 2z z kropką. Próbowałam tłumaczyć, że kiedy krzyczymy orzesz, to jesteśmy podburzeni, zestresowani, więc tam nie pasuje szumiące szy. Tam pasuje mocne ży. Ale nie dociera. I kalki. Tu na szybko. O, przepraszam, za daleko. Kalki. Dzisiaj na przykład poszłam sobie z moim psem na spacer i słuchałam wywiadu, którego udzielił Szymon Hołownia. I właśnie powiedział na koniec dnia, użył tej kalki. Z angielskiego chyba, prawda? Mieć coś z tyłu głowy, czyli pamiętać o czymś też z angielskiego. Adresować problem, bardzo ciekawa kalka. Jeszcze nigdy nie zaadresowałam żadnego problemu. Na początku znalazłam informację, że tu chodzi o rozwiązanie problemu, coś tam, ale ludzie mi pod filmem, w którym o tym wspomniałam, zaczęli pisać, nie, adresujemy problem, czyli przekazujemy go osobie, która ma rozwiązać problem. Czyli na przykład ten problem adresuje Kasi, albo ten problem trzeba zaadresować do działu na przykład sprzedaży. Taka spychologia ładnie nazwana. Nie ukrywam, że kanciaste dla mnie, ja nie używam, ale bardzo proszę, my tworzymy język. Wydaje się być miły. Słuchajcie, jeżeli chodzi o połączenie wydaje się być z przymiotnikami, to być jest zbędne. Wydawał się miły, wydawał się profesjonalny, wydawał się dobrym człowiekiem. Wydaje się być jest uzasadnione, kiedy mamy do czynienia z przysłówkiem. Na przykład ten dom wydawał się być daleko. Albo Tomek wydawał się być gdzie w domu. Wtedy być tak. Ale w przypadku przymiotników... I to jest ciekawe, bo tutaj nie ma ekonomii. Krócej jest wydawał się fajnym człowiekiem. A wciskamy to być. Słyszałam, że to jest kalka z niemieckiego. Nie powtórzę oryginału, bo nie znam języka, ale bardziej mi to pasuje do Seems to Be, prawda? Angielskiego. To jest ta kalka. Słucham. Nie przepadam, sama nie używam, ale jest to taki właśnie element języka środowiskowego, mam wrażenie. Jakieś firmy tego używają, jakieś biura podróży jeszcze mają destynacje. No takie jakieś tworki się robią. Ja tego nie lubię i uważam, że to jest taka moda i ona minie. Nie wiem, to nie minie. Myślę, że to trochę na dwoje babka wróżyła, no bo to jest kwestia tego, czy przewidzę przyszłość, czy nie. Mam nadzieję, że to minie, te dedykowane komuś, bo to też nie ma ekonomii, bo to można zastąpić prostym dla. Mnie tak, ale proszę pamiętać, że ja nie jestem osobą, która mówi... W związku z tym, że mnie to razi, to proszę tego nie mówić. Mnie to razi, ja tego dedykowanego nie lubię, bo to jest dla mnie za długie słowo, za trudne, jakieś takie kanciaste, też niepotrzebne. Ale widzę, że ludzie tego używają. Mam nadzieję, że językoznawcy tego do słownika nie dorzucą. Będą zawsze to kwalifikowali jako modę, a moda w języku to zło. Tak, to ma inne znaczenie, tak. Dedykacja, czyli w książce na przykład zwrot bezpośredni. Ale tu chodzi o daną konkretną osobę, a nie dedykowane jakiejś grupie, na przykład krem dedykowany dla cery suchej, no Matko Boska, słucham ciebie. Tak, no brzmi poważniej, bardziej tak sophisticated, że tak powiem, ale ludzie dajcie spokój. Ja czasami tak myślę sobie, dalibyście spokój i dajcie żyć. Czy powinniśmy się martwić? I właśnie tutaj wjeżdżają te zapożyczenia. Opowiem teraz, czy ja mam jeszcze czas? Nie wiem. Trudno. O Boże, nie. Dobra, opowiem szybko. Ja myślałam, że ja zostanę z tymi slajdami, potem będę musiała stepować, bo mi czasu zostanie, a tu jednak okazuje się zupełnie odwrotnie. Czy z polszczyzną jest tak źle? Bo często właśnie mam telefon od dziennikarzy. Pani Paulino, może pani mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z tą naszą polszczyzną jest no coraz gorzej, no Polacy coraz gorzej piszą. Nie wiem, jeżeli chodzi o zapożyczenia, rzeczywiście zapożyczamy teraz z angielskiego jak szaleni, ale zwróćmy uwagę na to, że my mamy w języku polskim tradycję zapożyczania. 966, tak, chrzest Polski, zapożyczamy terminologię sakralną z łaciny za pośrednictwem języka czeskiego. 14-15 wiek zapożyczamy z niemieckiego słownictwo związane z budownictwem i handlem. Potem mamy język włoski, dzięki królowej Bonie, potem język francuski, język rosyjski, teraz mamy język niemiecki, być może za 50, język angielski, być może za 50 lat to będzie język chiński, zobaczymy. Nie mamy takiej tradycji, że sami wymyślamy słowa. Kiedyś słyszałam, że samochód powstał na zasadzie plebiscytu, po prostu ogłoszony był plebiscyt, ludzie wysyłajcie propozycje i samochód wygrał. Ale ten, ta, tradycję mamy taką, że my sobie po prostu bierzemy z innych języków słowa, dołączamy polskie końcówki, spolszczamy wymowę i heja! I tak kształtujemy język polski. Czy to jest zagrożenie dla języka polskiego? Wydaje mi się, że nie. Bardziej martwi mnie to, że na przykład deadline'u nie chcemy spolszczyć. Deadline jest cały czas oryginalnie zapisywany. Dlaczego? Mam teorię. Wydaje mi się, że Polacy coraz lepiej i coraz więcej Polaków zna język angielski, więc kiedy przychodzi im spolszczenie deadline'u, to mówią tak... Więc być może to to. Ale zobaczymy. Ja na razie się nie boję. Dalej. Język prywatny zastępuje język publiczny. Rzeczywiście, jak oglądamy różnych twórców na Insta Stories, to mamy wrażenie, że oni mówią do nas jak do znajomych. No i to jest uzasadnione, ale to powoduje, że język prywatny staje się językiem publicznym. I znowu wrócę do Szymona Hołowni, który w tym wywiadzie, który dzisiaj oglądałam, użył z 5 razy słowa wkurzam się. Już nie powiem, na co on się wkurzał, bo to oddzielny wykład, ale wkurzał się. I tak słyszę to, pierwsze wkurzał się, drugie wkurzał się i myślę sobie, tak, to jest sytuacja, w której język prywatny staje się językiem publicznym, bo my się prywatnie wkurzamy. My się oficjalnie nie wkurzamy, my się denerwujemy, irytujemy. Wkurzanie jest zarezerwowane dla relacji prywatnych. A Szymon wkurza się w telewizji. O zasięgu, no nie powiem ogólnopolskim, ale w telewizji tematycznej. I to jest jakiś rodzaj fraternizacji, czyli bratania się. Myślę sobie, że Szymon po prostu chce mówić jak my, żebyśmy my, słuchając go, myśleli, fajny ziom, on jest taki jak my, będę na niego głosować. Czy to jest dobre? Nie wiem. Tu już też trzeba zapytać jakichś PR-owców, jakichś socjologów. Nie do końca jest to moja działka, ja się cały czas nad tym zastanawiam, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Sama używam takiego języka bardzo bezpośredniego, używam kolokwializmów, mowy potocznej, jestem z tego dumna, ale ja nie mam aspiracji do bycia politykiem, premierem i rządzenia, nie chcę rządzić naszym krajem wspaniałym, nie mam takich planów, więc mnie troszkę wolno. Nie mam tytułu doktora, nie mam stopnia doktora, tytułu profesora, nie stoi za mną żadna instytucja, nikt się nie wstydzi za mnie, oprócz mnie samej. Także wydaje mi się, że mnie wolno troszeczkę więcej, a Szymon jeszcze rzucił takim żartem, że temat zszedł na to, jakie ma wyniki w sondażach i te wyniki mu osłabły, a Szymon powiedział, ja się nie zajmuję procentami, gdybym się zajmował procentami, to bym się zatrudnił w Gorzelni. Żart Szymona. Nie oceniam, powiem kolokwialnie, troszkę śmiechłam. Dobrze, nowomowa, feminatywy, to jest dla niektórych dramat. Niektórzy w naszym społeczeństwie są tak zamknięci i na język inkluzywny, i na feminatywy, że za chwilę pokażę, co się z ludźmi dzieje, kiedy feminatywy widzą. I rzeczywiście, w związku z tym, że duża grupa w naszym społeczeństwie jest otwarta i czują potrzebę, żeby używać tych feminatywów, wiedzą, że język polski nie stawia żadnych granic, tutaj gramatycznych nie ma żadnych przeciwwskazań, więc używają, tworzą, cieszą się tym. Ale są tacy, którzy widząc te formy, myślą, to jest zagłada naszego języka. To jest w zasadzie koniec wszystkiego. Dziękuję. Język inkluzywny, jakie osoby słuchające. To jest koniec. To nie mogę. Więc rzeczywiście niektórzy mogą mieć taki obraz polszczyzny, która się stacza. Ale czy tak jest? No nie wiem. I rozluźnienie zasad językowych. Ludziom się wydaje, że coraz więcej osób nie dba o zasady języka polskiego, a mnie się wydaje, że zawsze nasze społeczeństwo dzieliło się na osoby, które nie dbały i osoby, które bardzo dbały. Tylko że w dobie internetu wszyscy piszą. Nawet ci, którzy mają w pompie zasady języka polskiego. Więc przed erą internetu tylko najbliższe otoczenie wiedziało, że ktoś po prostu pisze jak pisze, dramat. A teraz wiedzą to wszyscy. I stąd wydaje mi się taki błąd poznawczy, który mówi, no nie, no dzisiaj to jest drama. To jest dramat, po prostu, ja nie wiem. Gdzie ta nasza polszczyzna piękna? Nikt o nią nie dba. A mnie się wydaje, że jednak popularność stron poświęconych poprawności językowej świadczy o tym, że dbamy, kochamy, uwielbiamy, troszczymy się. I naprawdę sytuacja nie jest dużo gorsza niż na przykład za moich młodych lat. Brutalizacja języka to jest coś, co mnie bardzo martwi. I to jest przykład. Zakryłam, to jest tweet, zakryłam do kogo był skierowany, bo to jest obrażenie człowieka, zakryłam autora, żeby nie dodawać mu fejmu. To jest typ takiej brutalizacji języka, która naprawdę realnie mnie martwi. To chłopcy, śmiejcie się, ja wiem, że to jest zabawne. Ktoś ostatnio mi napisał, że przytyło się wiejskiej karlicy, też się z tego śmiałam. To są zabawne na pierwszy oka rzeczy, ale tak naprawdę w tym tweecie kryje się bardzo dużo złych. Bardzo dużo zła. Po pierwsze, jest to wytknięcie błędu publicznie, do czego ja nie zachęcam, ponieważ nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi i mamy prawo popełniać literówki, drobne wpadki, mamy prawo po prostu się mylić. A tu jest publiczne wytknięcie błędu, obrzucenie obelgami i jeszcze sięgnięcie po rusycyzm z małej litery. Co ja mówiłam wcześniej? Że mówimy albo małą, albo wielką, albo dużą. Nie z małej i nie z dużej, bo to jest zbędny rusycyzm. Czyli ktoś wytyka innej osobie błąd i sam jest nieidealny. Więc naprawdę ten tweet pokazuje dużo, dużo zła i pokazuje, że nie warto. Jeżeli już mamy takie ciśnienie, że musimy komuś zwrócić uwagę na błąd, zróbmy to w wiadomości prywatnej, kulturalnie, że zauważyłam, zauważyłem, że coś tutaj, znowu użyję kolokwializmu, nie pykło. I pomogę, prawda? Co mi szkodzi pomóc? Ale coś takiego to jest okropieństwo. Dalej. Teraz już otwarcie powiem, chodzi o Janinę Bąk, dlatego że jej nikt nie obraził. Ludzie się przyczepili do czegoś innego. Artykuł w wysokich obcasach. I o co chodzi? Chodzi o to. Naukowczyni. A zobaczcie, jaki jest temat wywiadu. Przepraszam, państwo zobaczą. Chodzi o chorobę psychiczną. O leki psychotropowe, o leczenie, o trudy z tym związane. Temat niezwykle poważny. Co się dzieje w komentarzach? Naukowczyni, czy wyście do końca oszalały, oszaleli? I co to ma na celu? Naukowczyni hadoczyni. Ktoś wyśmiewa i chorobę Janiny, i tę formę naukowczyni. Pewnie dobry artykuł, ale doczytałam tylko do naukowczyni. Wypieram poważny problem, jakim jest choroba psychiczna, i czepiam się tylko tego naukowczyni i już dalej nic mnie nie interesuje. Naukowczyni, na litość boską, nie ma takiego słowa. Polacy nie gęsi naukowczyni w pierwszym zdaniu i wiarygodność całego wywiadu oraz autorytetu bohaterki zostały zrujnowane. Przez naukowczyni autorytet dziennikarki i bohaterki. Janina to naukowiec, a nie naukowczyni. Nie musi się tak brzydko przezywać. I tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu niekończąca się historia. Ja nie wierzyłam własnym oczom. To jest coś strasznego, że wyrzucamy do kosza cały długi artykuł, cały problem związany z chorobą psychiczną i poświęcamy cały swój czas i całą energię, żeby przyczepić się naukowczyni. Bo co to jest? To jest dramat, to bym chciała powiedzieć. I teraz już kończę, bo zostawiam państwu linki do stron. Zakładam, że poprawność polszczyzny, poprawność językowa leży państwu na sercu, więc polecam te linki, żeby się dokształcać, rozwijać, czytać, doedukowywać, jeżeli mają państwo taką ochotę. I na końcu jeszcze jedna rzecz, bo tak to Janina i ten artykuł to jest dość smutne zakończenie. Nie chcę tak smutno tego wykładu kończyć, więc powiem coś innego. Są ludzie, którzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak błąd językowy. Po prostu nie ma. To jest coś przestarzałego, nieaktualnego. Po prostu język jest jaki jest, nie jest ani dobry, ani zły. Jest. I okej, ja przyjmuję takie podejście do języka. Ja mam troszeczkę inne. Ja lubię właśnie sobie normę różnicować, dostrzegać różne poziomy języka, dostrzegać, że mamy różne cele. W różnych sytuacjach sięgamy po różny język i to moim zdaniem jest piękne. Ale wyrecytuję państwu fragment piosenki i po reakcjach państwa spróbujemy sobie razem wywnioskować, czy ta postawa mówiąca o tym, że każda forma jest okej, jest bliska państwu sercu. Teraz, żebym się nie pomyliła. Leci piosenka. Czemu wciąż spadamy złączeni ręcami? Od półtorej roku miłość wyłączamy. Czemu wtedy wyszłem, za tobą nie poszłem? Wzięłem cię do Rzymu, tutaj nie ma Ryma. Ładne? Nieładne. No właśnie, według mnie też nieładne, dlatego o los polszczyzny jestem spokojna i apeluję też o spokój i dobry nastrój, bo po prostu możemy się przejmować różnymi rzeczami, ale akurat los polszczyzny wydaje mi się, że nie jest zagrożony. Tak. I tym optymistycznym akcentem zakończę. Dziękuję i już oddaję głos